Poniedziałek, godzina 10:07, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Zapraszam Państwa. W naszym radiowym studiu w Gdańsku Alicja Gotowczyc, prezes Forum Mentorów, Katarzyna Zimmer-Drabczyk, ekspertka Solidarności i Marek Krzykowski, firma Rokwin. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z bardziej budzących większe emocje pomysłów z ostatniego tygodnia, zgłoszony w piątek przez minister Elżbietę Rafalską, to propozycja zmiany systemu wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Generalnie sprowadza się to do tego, że ten zasiłek miałby być wyższy, miałby wynosić 1000 zł. Natomiast tu pojawia się w ogóle ciekawy mechanizm ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a mianowicie miałby on wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, od 1 stycznia to minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto. Stąd też, gdy rozmawiamy o tych o wysokości zasiłków, w tej chwili odnosimy się do 1000 zł, czyli właśnie połowy tego zasiłku. Do tej pory podstawowy zasiłek wynosił nieco ponad 700 zł, więc byłaby to dość znacząca podwyżka. Czy Państwa zdaniem to jest dobry moment i czy to jest rzeczywiście potrzebna zmiana, która no przyczyni się do tego, że jednak rynek pracy będzie lepiej funkcjonował? Pani Katarzyna, przedstawicielka Solidarności, tak?
Proszę Państwa, wydaje się, że jest to dobry moment, a my go oceniamy też dobrze z tego powodu, że od wielu lat mówimy o ratyfikacji konwencji MOPOS-kiej numer 102, która mówi o zabezpieczeniu socjalnym i między innymi Polska ratyfikowała kilka rozdziałów z tej konwencji, natomiast nie ratyfikowała tego działu, który mówi o ogólnie mówiąc świadczeniach na rzecz bezrobotnych, i powodem tego przez wiele lat było nienadążanie wielkości zasiłków dla bezrobotnych za europejskimi trendami, tudzż za wymaganiami tej konwencji. Czyli to 50% zasiłku dla bezrobotnych zbliżałoby nas do tego standardu, o którym mowa w konwencji 102.
Ale tu będzie tradycyjne pytanie. Po pierwsze, czy nas stać na to? Bo to jednak się wiąże z poważnymi wydatkami budżetowymi. No a drugi argument przeciwko takiemu rozwiązaniu może być taki, że obecnie mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, tak? I tak naprawdę powinniśmy zachęcać osoby bezrobotne, żeby pracowały, o ile oczywiście mają taką możliwość, bo te sytuacje życiowo są różne. Więc przedsiębiorcom podoba się ten pomysł, czy nie bardzo?
Chciałabym powiedzieć, że oczywiście każde wsparcie osób bezrobotnych jest cenne i ważne. Natomiast pytanie, czy o to nam chodzi? Czy rzeczywiście chodzi o to, by wspierać ludzi, których obawiałabym się, że w tym bezrobociu pozostawimy? Moim zdaniem bardziej aktywne zachęcanie ludzi do podjęcia pracy, do być może przekwalifikowania się, byłoby lepszym rozwiązaniem, dlatego że otwarty rynek pracy, duże możliwości, które dzisiaj się pojawiają na rynku pracy w związku z tym, że brakuje i coraz bardziej czujemy brak dobrych pracowników wykwalifikowanych na rynku pracy, daje szansę na wyjścia z bezrobocia. Więc pytanie, jaki cel sobie stawiamy? Czy chcemy podążać za tym, tak jak powiedziała przed chwileczką pani, żeby podążać za Europą, czy też chcemy pobudzać kreatywność ludzi i przedsiębiorczość? Jestem za tym, żeby budzić przedsiębiorczość i zaangażowanie.
Czyli pośrednio przeciwko temu rozwiązaniu.
Tak.
Znaczy, Marek Krzykowski.
Ja mimo wszystko jestem za tym, żeby jednak te zasiłki były na godnym poziomie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że póki co bezrobocie oczywiście spada, ale jeszcze jest ciągle problemem i my jako przedsiębiorcy chcielibyśmy mieć dobrych pracowników, chcielibyśmy, aby praktycznie wszyscy mogli pracować, no nie do końca tak jest, tak? Są jeszcze pewne zawody, są pewne rejony, są pewne regiony, gdzie po prostu nie ma takich możliwości. Wiemy, ilu Polaków wyjechało nie po to, żeby pracować, ale za właśnie takim wyższym socjalem, który jest w Niemczech, który jest w państwach zachodnich. W ten sposób straciliśmy mnóstwo, uważam, talentów i to jest problem. I tutaj osoby, które nie pracują w danym momencie, powinny też mieć te warunki, aby po prostu nie
spokojnie
tylko,
poszukać pracy.
Tak, spokojnie poszukać pracy, może zdobyć jakieś dodatkowe kwalifikacje, wydać pieniądze na to, żeby być przygotowanym jak gdyby na nowo, bo czasami trzeba zmienić zawód. Wiemy, jak w tej chwili wygląda restrukturyzacja polskiego przemysłu, szczególnie na przykład na Śląsku, gdzie wiele osób związanych z górnictwem musi jak gdyby nabyć nowe kwalifikacje. Nie wszyscy znajdą zatrudnienie w tej branży czy w swoich zawodach, jakie były. W związku z tym pytanie, czy nas stać, to jest pytanie o budżet. To jest pytanie, czy wydajemy pieniądze na takie cele, czy na inne. Ja uważam, że akurat te zasiłki dla bezrobotnych są jak gdyby w tym pierwszym segmencie, gdzie powinniśmy o tym myśleć. W tej chwili podnieśliśmy płace minimalne. Wiemy, że w szeregu firm i branżach będą podwyżki, w związku z tym te zasiłki dla bezrobotnych powinny nadążać w jakiś sposób. Tu się zgadzam, że powiedzmy te 50% tej minimalnej płacy to już jest taki poziom, gdzie można za to żyć, a jednocześnie chce się dalej szukać pracy. I to jest takie jak gdyby kompromisowe rozwiązanie pomiędzy tymi dwiema sytuacjami ludzi, w których się znajdują.
Ja mam pytanie do naszych słuchaczy, czy podniesienie zasiłku dla bezrobotnych jest dobrym pomysłem, tak aby wynosił on no w tym roku przykładowo 1000 zł. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-060606. Natomiast wracamy do naszej dyskusji. A tutaj pytanie do Pani Katarzyny. Z jednej strony ja rozumiem te argumenty za wzrostem wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ale z drugiej strony mamy taki dość restrykcyjny system wspierania bezrobotnych, gdzie ten zasiłek dostaje się tylko przez 6 miesięcy. Taka jest zasada. Są różne rozwiązania, natomiast co do zasady jest to 6 miesięcy. Czy nie lepiej byłoby, także z tych przyczyn, o których mówił Marek Krzykowski, na przykład nie podnosić do 1000 zł, ale wydłużyć do 8-9 miesięcy. Wbrew pozorom na takie przeszkolenie czy znalezienie nowej pracy, pół roku to wcale nie jest czasami dużo.
Tak, pół roku to nie jest czasami długo, natomiast jest jeszcze jedno wyjście z sytuacji, a mianowicie od wielu lat i w wielu krajach ta instytucja ma zastosowania, mianowicie ubezpieczenie od bezrobocia. I akurat wczoraj przegłosowano w Parlamencie Europejskim rezolucję dotyczącą filara społecznego, gdzie między innymi zaleca się państwom wprowadzenie ubezpieczenia od bezrobocia.
O tym, jak podnosić i ile powinno się wypłacać zasiłek dla bezrobotnych, będziemy rozmawiali w naszym programie Ludzie i Pieniądze już za kilka minut. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marek Krzykowski, Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Alicja Gotowczyc. Wracamy do dyskusji na temat wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Ten dotychczasowy, wynoszący ponad 700 zł, miałby się zmienić, miałby wynosić 1000 zł. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Marek Krzykowski i Alicja Gotowczyc. Pani Katarzyna, ekspertka Solidarności, zaczęła mówić o zmianach, które szykowane są na poziomie Parlamentu Europejskiego. Jakby tutaj przypomnijmy, o co chodzi.
Chodzi o ubezpieczenie od bezrobocia i tutaj ta rezolucja Parlamentu Europejskiego mówi o tym, że państwa powinny pomyśleć o rozwiązaniach dotyczących ubezpieczenia od bezrobocia. Natomiast wracając do pana pytania, jeśli chodzi o wydłużanie okresu przebywania na, powiedzmy, zasiłku dla bezrobotnych, zarówno w Polsce, jak i w Europie mamy olbrzymi problem z tak zwanym długotrwałym bezrobociem. Więc im dana osoba jest krócej na tym zasiłku i ma szansę, tutaj się zgadzam z państwem obojgiem, że ten okres należałoby przy pomocy wysokości tego zasiłku, ale też innych elementów, które znajdą się na rynku pracy, próbować właśnie podnieść, skracać, zmienić tak? swoje kwalifikacje i raczej skracać ten okres, a nie go wydłużać.
I to mnie ucieszyło, Pani Katarzyno, co Pani powiedziała, a to z tego powodu, że jestem orędowniczką wspierania osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, ludzi bezrobotnych. Natomiast myślę, że programy, które mogłyby ich uaktywniać i pieniądze na to potrzebne, zdecydowanie by poprawiły sytuację. Sądzę, że nikomu nie jest dobrze, kiedy jest osobą bezrobotną i w pewnym momencie możemy powiedzieć, że traci się poczucie sensu istnienia na rynku pracy, a programy, które mogłyby wspierać, aktywizować, dawać nowe szanse zdobywania zawodu, być może robienie kursów kwalifikujących do nowych wyzwań, powracałyby z odczuciem poczucia sensu dla osób bezrobotnych i przywracałyby je na rynek pracy.
Ale czy w wśród tych osób, które są powiedzmy dwa lata, mają status bezrobotnego, czy uważacie państwo, że dużo takich osób jest gotowych do takiego właśnie wysiłku, bo to jednak jest forma wysiłku, jakie mówi pani Alicja, czyli przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji. Ja nie chcę powielać stereotypów, ale wiele osób mówi, że takie trwałe bezrobotne osoby, szczególnie mężczyźni, to bardzo często pracują w szarej strefie, tak naprawdę są zarejestrowane jako bezrobotne, natomiast głównie po to, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, tak, bo ono przysługuje przez cały czas. Natomiast czy uważacie państwo, że będzie taka gotowość? Czy rynek pracy jest taki, że nawet ci trwale bezrobotni są gotowi wrócić do pracy?
Nie, to nie jest tak. Ja pracowałem w międzynarodowej organizacji i miałem mnóstwo rozmów na ten temat i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. Generalnie zasada jest taka, że człowiek, który traci pracę z jakichś tam powodów, przez pierwszy rok bardzo intensywnie tej pracy szuka. Już od drugiego roku do trzeciego uczy się żyć z tego zasiłku, który otrzymuje, czy ze świadczeń, które może otrzymywać, a po trzech latach jest praktycznie zdecydowany nie podjąć żadnej dalszej pracy, tylko żyć w taki sposób, jak to przez te ostatnie dwa lata. W związku z tym, to, co mówimy, że po prostu krótki okres czasu, pomoc takiemu człowiekowi jest najlepszym rozwiązaniem. To, co mówimy o szarej strefie, oczywiście jesteśmy wszyscy przeciwko temu, aby ktokolwiek pracował w szarej strefie, ale ci ludzie mają dalej kwalifikacje i są w stanie jak gdyby podjąć natychmiast jakąś pracę. Natomiast osoby, które uczą się żyć z zasiłku, uczą się żyć z dodatkowych świadczeń, przestają być przydatni zawodowo.
No właśnie, w związku z tym, jeżeli damy więcej pieniędzy, czy nie łatwiej będzie im się uczyło żyć z zasiłków? I czy to rzeczywiście będzie taka zachęta do tego, żeby inwestować w siebie? A być może będzie to przyczynek do tego, żeby właśnie żyć na trochę lepszym poziomie, o połowę powiedzielibyśmy lepszym, o połowę wyższym zasiłku, ale wykorzystywać go na cele zgoła odmienne od tych, na których nam zależy.
Ja wiem, tylko my mówimy cały czas o bardzo małych pieniądzach. To, co powiedzieliśmy na temat innych krajów, tak? To jak weźmiemy ten 1000 złotych, to naprawdę jest trudno żyć. My jesteśmy w ogóle społeczeństwem relatywnie biednym. Mamy biednych emerytów, mamy niskie płace, mamy niskie zasiłki. W związku z tym tutaj myślę, że rozwiązaniem nie jest to, który z tych punktów w tej chwili będziemy analizowali, tak? Czy emeryci są ważniejsi, czy bezrobotni są ważniejsi, tak? Pytanie, jak powinniśmy stać się wszyscy bogaci, tak? Jak ten rozwój kraju zapewnić? To, co mówimy w tej chwili o możliwości podjęcia pracy. Myślę, że jeżeli będzie więcej inwestycji, które no w jakiś sposób powiedzmy miały ten swój dołek w tej chwili i firmy będą miały środki, aby po prostu zatrudniać ludzi, płacić, to będziemy pewnego dnia mówili o tym, że te zasiłki dla bezrobotnych są właśnie rzeczą nieistotną, bo najważniejszą rzeczą będzie to, że jest praca i można dobrze zarobić.
Jest jeszcze jeden ważny element, który już od wielu lat się podkreśla, zarówno przy strategii lizbońskiej, jak i dzisiaj przy strategii 2020, to jest uczenie się przez całe życie, tak? Czyli podnoszenie swoich kwalifikacji w momencie, kiedy się pracuje, tak? Czyli dywersyfikacja tych swoich kwalifikacji, tak? Obserwowanie rynku i do tego z jednej strony potrzebna nam jest, że tak powiem, ta pomoc ze strony pracodawcy, tak? Który ustala plan szkoleniowy dla danego pracownika, tak? W momencie, kiedy zmienia swoją produkcję, czy nawet branżę czasami, to wcześniej ten pracownik jest o tym uprzedzony. Jeszcze jedna taka rzecz, nie wiem, czy to przy tym temacie, ale udało mi się zajrzeć do badań dotyczących talentów. Jest takie badanie robione przez Instytut w Szwajcarii i między innymi tam Polska niestety wypada bardzo blado, ale to nie chodzi o talenty pracowników, tylko o umiejętność ich znajdywania, kiedy pracownik jest zatrudniony, prawda? W związku z tym...
Czyli wykonujemy często nie to zadanie, które byśmy najlepiej potrafili wykonywać, tak?
Tak, bo nasi przełożeni nie są w stanie tego wychwycić. Tego talentu i tak pokierować tym pracownikiem, aby on mógł awansować, czy zmieniać swój profil działalności, a tym bardziej lepiej zarabiać, być bardziej potrzebnym i tym, który być może w przyszłości znajdzie pracę, która będzie dla niego bardziej satysfakcjonująca.
A jak państwo sądzicie właśnie, dlaczego tak się dzieje? Czy przełożeni boją się, że ten podwładny okaże się takim talentem, że go wygryzie? Czy to jest jakby inna kwestia, że firmy są nastawione na taką dość prostą działalność?
Znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że pewne mentalne jak gdyby przyzwyczajenia ciągle jeszcze gdzieś tam funkcjonują. Jest wiele osób, szczególnie takie osoby, które uzyskały jakieś stanowisko, a nie są jak gdyby pewne siebie na tym stanowisku. I zwykle w takich miejscach jest właśnie taka duża obawa, że te talenty, które są powiedzmy podległymi pracownikami, mogą zagrozić, tak? I trzyma się jak gdyby tego w cudzysłowie stołka w bardzo nieelegancki, w bardzo nieetyczny sposób, a przez to tracą inni. W dobrych firmach jest często tak, bo cały czas firmy się unowocześniają, tak? Starają się być bardziej efektywne. W związku z tym z jednej strony wykorzystują talenty, ale z drugiej strony potrzebują często mniej pracowników. I uczciwi pracodawcy w kooperacji z innymi firmami mówią często w ten sposób, że słuchajcie, mam do zagospodarowania 10 dobrych pracowników. Po co mam ich zwalniać, jeżeli one mogą wykonywać świetną pracę dla kogoś innego? My będziemy dzięki temu współpracowali, znamy się nawzajem, w związku z tym razem osiągniemy jakiś tam synergiczny, dobry, powiedzmy, wynik wspólny. I to widzę, że w ten sposób w wielu firmach działa. No niestety, myślę, że jak mówimy tutaj o bezrobociu, o zasiłkach, to mówimy jak gdyby o tym drugim elemencie, bo najważniejsze to jest nie stracić pracy. I to, co pani powiedziała na temat tego, że jak pracuję, to nie jest to, że już w tej chwili do emerytury będę w tym miejscu mógł pracować. Tak? Dzisiaj świat się bardzo zmienia. Zmienia się technologia, zmieniają się rynki, zmieniają się zasady funkcjonowania i trzeba nawet pracując, cały czas dbać o własny rozwój, o to, żeby zdobywać nowe kompetencje, o to, żeby być otwartym na to, co się dzieje na rynku i również samemu to dbać, bo to nie jest tylko kwestia przełożonych. Tak? Przełożeni uważam, że często dają od siebie, tylko nie wszyscy pracownicy chcą z tego skorzystać. Nie, bo on mówi, jest godzina 15 czy któraś, ja swoje zrobiłem, wychodzę, dziękuję, do widzenia. I potem jest wielkie zaskoczenie za pół roku czy za rok czasu, jak się mówi, przepraszam bardzo, ale dziękujemy za usługi, które do tej pory były świadczone. Także to jest dużo bardziej skomplikowany problem. Ja się cieszę, że tu jest, mamy akurat przedstawiciela mentorów, bo ja uważam, że każdy przełożony, każdy kierownik, każdy, kto ma pod sobą ludzi podwładnych, być mentorem, HR-owcem i właśnie z tymi ludźmi działać tak, żeby po prostu pokierować. To nie jest tak, że jak kończymy edukację na poziomie czy szkoły średniej, czy szkoły wyższej, to skończyliśmy naszą edukację. To jest początek do dalszej edukacji, do tego, żeby przynosić sobie i inne właśnie te wartości dodane.
Ale pani Alicjo, tutaj właśnie, jeżeli można panią spytać, jeżeli mamy taką firmę, która właśnie działa w takim trochę starym systemie, gdzie każdy szef patrzy na każdego podwładnego jako potencjalnego konkurenta do stanowiska i do wyższej wypłaty, taka firma może się normalnie rozwijać?
Myślę, że każdy menadżer i duża strategicznie myśląca firma potrzebuje podążać za pewnymi trendami. Nowymi trendami, przed którymi staje, to są trendy w zarządzaniu. Dzisiaj już się nie da zarządzać tak, jak się zarządzało ludźmi wiele lat temu. I cieszy mnie to, co powiedział pan Marek. Pan Marek powiedział, menadżer to mentor, to ktoś, kto wchodzi w rolę czasami coacha, to jest ktoś, za kim ludzie chcą podążać. Ja zawsze mówię o pewnym naturalnym mentoringu, który jest wpisany w rolę menadżera. I tak, zgadzam się, każdy dobry menadżer, świadomy swojej roli, takim naturalnym mentorem dla swoich pracowników powinien być. A to taki człowiek, który właśnie, którego ciekawią talenty pracowników. Dlaczego? Dlatego, że rzemieślnikiem może być każdy. Ten, który jest wyuczony pewnych umiejętności i je wykonuje. Natomiast mistrzem będą ci, których talenty będziemy wykorzystywać. I teraz, gdybyśmy się zastanowili, na czym zależy szefowi, wyobrażam sobie, że szefowi zależy na tym, żeby mieć mistrzów, otaczać się najlepszymi, dlatego że to oni wygenerują najlepsze zyski, najlepszy efekt pracy i będą najbardziej efektywnie oddawać coś, co robią z przyjemnością.
To może być bardzo słuszne podejście, ale czy jest świadomość w firmach, że trzeba w taki nowocześniejszy sposób działać? Bo ja się zgadzam, jakby podpisuję się pod tym, co pani przed chwilą powiedziała, a czy przeciętny przedsiębiorca to rozumie?
Powiedziałabym, że świadomość rośnie. Jesteśmy zapraszani jako forum mentorów do realizacji absolutnie szerokich programów, które są dedykowane i biznesowi, temu i wzrastającemu, i temu, który jest naprawdę na wysokim poziomie rozwoju i ten mentoring zaczyna funkcjonować w firmach, które są na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, wysokiej kulturze organizacyjnej. Jesteśmy zapraszani do NGO-sów, jesteśmy zapraszani do szkolnictwa wyższego. W związku z tym myślę, że jeżeli stawiamy sobie pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, za chwilę na pewno tak.
Będziemy za chwilę wracali także do naszej dyskusji. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Alicja Gotowczyc, założycielka i szefowa Forum Mentorów, Katarzyna Zimmer-Drabczyk, ekspertka Solidarności, i Marek Krzykowski z firmy Rockfin, a my do dyskusji wrócimy za 5 minut. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studio Marek Krzykowski, Alicja Gotowczyc i Katarzyna Zimmer-Drabczyk, ale też jest bardzo dużo SMS-ów od Państwa i prawdę powiedziawszy, one widać bardzo duże emocje w tym, co Państwo piszecie. Mamy na przykład, jedna z osób napisała tak: należy tak jak w Niemczech przedłużyć do minimum jednego roku wypłacanie zasiłku, by ludzie nie musieli chodzić po śmietnikach, tak jak na przykład w Trójmieście. Ale jest natychmiast pewnego typu riposta. No pewnie, pisze z przekąsem pani Anna, najpierw 500+, potem wyższy zasiłek dla bezrobotnych i hodujemy armię osób niepracujących, które za 20 lat będą płakać, bo nie będą miały emerytury. Jeszcze jeden pan napisał jeszcze bardziej drastycznie, przytoczę tylko część tego SMS-a. W żadnym wypadku nie podnosić zasiłku, bo leni nie pójdą do pracy. Więc rzeczywiście jest tutaj bardzo mocno podzielone opinie naszych słuchaczy. Na kolejne opinie oczywiście czekamy pod numerem 603-06-06-06. Natomiast wracamy do naszej dyskusji. A co powinno się wydarzyć w firmach? Jak je reformować, żeby rzeczywiście te relacje między pracownikiem a pracodawcą były jeszcze lepsze i żeby jeszcze lepiej wyławiać te talenty spośród pracowników? Jeżeli gospodarka ma być oparta na wiedzy, to chyba bez tych talentów daleko nie pojedziemy.
I myślę, że nie pojedziemy daleko. To znaczy, wykorzystując potencjał, mając świadomość tego, że pokolenie Y to pokolenie, z którym dzisiaj każdego dnia spotykamy się w naszych realiach biznesowych, potrzebujemy podążać za ich potrzebami. A oni jasno mówią, że lubią robić rzeczy, które sprawiają im przyjemność, a sprawiają przyjemność rzeczy te, w których czujemy się mocni, czyli wykorzystujemy swoje talenty. Nie wiem, czy Państwo wczoraj pewnie słyszeliście, kiedy Kamil Stoch, nagrodzony, jesteśmy przecież z niego tak dumni, stanął na podium i powiedział: ja nie skakałem tutaj po to, żeby zdobywać nagrody. Ja po prostu to kocham, ja po prostu to lubię. I myślę, że dzisiaj tak funkcjonują młodzi ludzie. I teraz pracodawca, który myśli przyszłościowo, myśli o tym, w jaki sposób zaangażować młodych ludzi do pracy, a problem zaangażowania jest bardzo dużym problemem dzisiaj w biznesie, to pracodawca, który będzie pochylał się nad talentami, będzie ich szukał, będzie dawał przestrzeń młodym ludziom, ale też i doświadczonym, dojrzałym pracownikom do tego, by wykorzystywali swój potencjał. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że dużo dzisiaj można by mówić na temat zaangażowania. To, co istotne, to, co obserwujemy, bardzo duże rozwarstwienie wiekowe wśród pracodawców. I mentoring tworzy pewnego rodzaju pomost pomiędzy ludźmi, którzy mają ogromny zasób wiedzy, doświadczeń, umiejętności, tych, które są przecież dla nas najcenniejsze. Jak mówi profesor Poszajski, mają pewną wiedzę ukrytą, nie do wyczytania, nie do zobaczenia i z tą wiedzą są gotowi dzielić się z młodymi ludźmi. A ci młodzi z kolei, mając dzisiaj łatwość w poruszaniu się w cyfrowym naszym świecie, jak też dużo mogą zaoferować ludziom starszym. Mówimy o tym, że tworzą się rozłamy, a ja mówię o tym, że mamy pewien pomysł na wykorzystanie tej wiedzy, łączenie różnych pokoleń i dawania im spektrum do samorealizacji.
A pani Katarzyno, z punktu widzenia związku zawodowego, na dziś w pomorskich firmach mamy więcej rywalizacji, czy więcej takiej właśnie pracy jakby opartej na wzajemnym zaufaniu? Czy w ogóle nie można tego uogólniać? Bo może pytanie jest po prostu zbyt ogólne.
Wydaje mi się, że pytanie jest zbyt ogólne, ponieważ to zależy od firmy. Tak? Jak ja to obserwuję, to zależy od tego menadżera, tak? I od tej kadry średniej, która będzie akceptowała funkcjonowanie osób starszych z osobami młodszymi, tak? I wykorzystywała ten potencjał, o którym tutaj moja poprzedniczka powiedziała. Natomiast no, w historii ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o zatrudnianie osób starszych, no, mieliśmy nie najlepsze doświadczenia, tak? Kiedy gdzieś tam w sferze publicznej pojawiały się informacje, że osoba 50+, no to już niekoniecznie, prawda? Bo ona nie umie zarządzać spółką, bo ona właśnie nie wychodzi w kierunku tych nowoczesnych technologii i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dzisiaj absolutnie jest to potrzebne, biorąc pod uwagę demografię, tak? Ale jeżeli patrzymy na demografię, na starzejące się społeczeństwo, to też musimy zauważyć ten element, który jest istotny, a mianowicie, żeby ci ludzie byli sprawni, tak? Żeby oni byli, przepraszam za to, za ten kolokwializm, sprawni intelektualnie, ale również sprawni fizycznie, tak? Więc to jest ten element, na który należy zwrócić uwagę, ale też kierować się pewnymi zasadami, że są to osoby starsze i być może więcej tworzyć firm o takim charakterze, ja nie mówię tylko socjalnych, ale tak zwanej srebrnej ekonomii, gdzie ci młodzi ludzie też mogą się uczyć od osób starszych, a później rozchodzić się do innych firm, czy nawet do swoich firm, prawda?
Jestem fanem tego słowa zaangażowanie, bo wiele sukcesów buduje się tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli pracownicy są zaangażowani. Z kolei jestem, nie wiem, pewnie znowu w mniejszości, ale ja na przykład bardzo optymistycznie podchodzę do pokolenia Y, czy pokolenia Y, jak mówimy, bo to są młodzi ludzie z ogromną energią. Szukają swojego miejsca w życiu. Oni chcą naprawdę dużo. Często takie właśnie bardziej skostniałe organizacje zyskują multum dzięki temu, że wchodzi ta nowa generacja właśnie dobrze przygotowanych, jeżeli chodzi o technologie cyfrowe, inne nowoczesne technologie.
Ale pojawienie się tych ludzi nie zawsze jest dobrze przyjmowane przez resztę zespołu, prawda? To jest...
To właśnie zespół powinien ich przyjąć, a nie to, że oni mają ten zespół w jakikolwiek sposób ustawiać. I znam wielu pracowników tuż przed emeryturą, którzy no, są szczęśliwi, że mogą współpracować właśnie w takich zespołach. I właśnie tutaj znowu wracamy do roli menadżera, który dobrze zdywersyfikowany zespół jak zbuduje, to ma wszystkie wartości, że w tym zespole są kobiety, mężczyźni, są ludzie doświadczeni, są ludzie właśnie młodzi. I jak jeszcze się umie ich zmotywować, bo problem jest z motywacją. Wiele firm nie buduje systemu motywacyjnego. To, co mówiliśmy, ktoś chce pracować od godziny 9. Niech zacznie od 9. To wszyscy muszą pracować od godziny 6, 7, czy któryś tam, bo tak sobie ktoś zażyczył. Oczywiście są pewne linie technologiczne, które wymagają tego, żeby tam być. Ale mamy w tej chwili mnóstwo takich stanowisk, gdzie się wymaga pracy intelektualnej, żeby ktoś coś stworzył, coś zaprojektował, coś wymyślił. I wtedy na przykład, jak weźmiemy te cykle dzienne, to jakie tam
kto
ma...
Kto jak lubi być aktywnym.
No, tak? Mówiliśmy przed audycją, tak, że redaktorzy, którzy mają poranne wiadomości, wstają o 3 w nocy i o 6 są gotowi z wszystkim, co się w nocy wydarzyło i poprzedniego dnia, a są tacy, którzy muszą się wyspać i dopiero po południu właściwie to robią. I jeżeli to się właśnie uszanuje tego człowieka, dla mnie takim kluczem, słowem kluczem powiedzmy w biznesie, to jest słowo szacunek. Miejmy szacunek dla pani, która pięknie sprząta, bo robi kapitalną robotę, powinna być za to dobrze wynagradzana, szanowana i powinno się jej jak gdyby pomóc tak jak można. Tak samo dla ludzi młodych, czy ludzi przed emeryturą, którzy mają mnóstwo właśnie tego i wyciągnąć od nich, bo my często popełniamy błędy tylko dlatego, że kogoś nie zapytamy, że nie uczymy się od tych, którzy te same błędy już popełnili. I to, co mi się zawsze w angielski podobało w amerykańskiej firmie, że się oddzielało słowo umiejętności i wiedza. Skills, tak? I knowledge, tak? U nas, jak się mówi, ktoś ma, się to sumuje jak gdyby, tak? Bo ktoś się dobrze wyszkoli, ma dobry dyplom, to nie wiadomo co. Są ludzie, którzy mają świetną wiedzę, ale nie mają umiejętności. A z kolei są ludzie, którzy mają świetne umiejętności, ale tej wiedzy mają jak gdyby mniej. Połączenie, powiedzmy, w zespoły odpowiednie daje niesamowite efekty i daje satysfakcję tym ludziom. Oni chcą zmieniać pracę, chcą w tym miejscu pracować i wnosić jak najwięcej do firmy.
Bardzo się cieszę, że powiedział pan o motywacji i że mówi pan o tych rzeczach, które wiążą się z wiedzą i z umiejętnościami, bo kiedy w ogóle myślimy o tym, jak się definiuje kompetencje, to kompetencje są składową trzech elementów. Mianowicie to jest wiedza, umiejętności i postawa. A jak mówimy o postawie, to mówimy o motywacji. A jak mówimy o motywacji, to myślę, że warto się nad tym zatrzymać. Dzisiaj bardzo wiele czasu poświęca się badaniu motywacji. Profesor Rice ze Stanów Zjednoczonych Kopernik zdefiniował 16 motywatorów, które w każdym z nas drzemią. I teraz sztuką jest, byśmy wiedzieli, co
znaleźć
jest naszą motywacją. Sztuką dla menadżera jest to, żeby wiedział, w jaki sposób zmotywować swoich ludzi, nie zewnętrznymi pobudkami, tylko dać mu takie zadania, które spotkają się ze źródłem motywacji.
Tutaj nasi słuchacze są tak naprawdę bardzo zainteresowani tym, co mówimy, ale na przykład pan Radek napisał, że bardzo by chciał, żeby to, o czym mówimy, o tym wykorzystywaniu talentów, nie można zapominać o administracji i sposobie zarządzania właśnie w urzędach. Tam jest bardzo dużo do zrobienia na poziomie funkcjonowania pracownika i pracodawcy. No więc życzymy wszystkim, żeby także nie tylko w firmach, ale żeby w urzędach też wyławiać te talenty. Natomiast tutaj troszeczkę zmieniając temat, ale cały czas w kręgu aktywności pracowników i kwestii bezrobocia pozostając. Jest bardzo ciekawy raport pokazujący trendy, które mamy w tej chwili na rynku mieszkaniowym, a mianowicie okazuje się, że już w tej chwili ponad 2 miliony osób wynajmuje mieszkanie. Ponad 200 tysięcy najemców powinno przybyć w 2017 roku. Do tego dochodzi rządowy program Mieszkanie Plus, który być może jeszcze bardziej ożywi ten rynek. I to wszystko, o czym mówimy, czy to, że się przekonujemy do wynajmu, pozwoli, no chyba szczególnie młodym ludziom, bardziej efektywnie szukać miejsc pracy? Czy to rzeczywiście to, że przestajemy już wierzyć w to, że musi być ta własność hipoteczna i księga wieczysta, czy to w jakiś sposób będzie zmieniało nasz rynek pracy?
Po pierwsze, historycznie jesteśmy głodni tego, aby cokolwiek mieć. Stąd się wzięło między innymi to, że każdy chciał mieć mieszkanie, dom, coś takiego własnego. Ale to było też w oparciu o taki poprzedni system, gdzie właściwie jak się znalazło pracę, albo było w danym miejscu zamieszkanie, to tam się szukało pracy. Dzisiaj świat się zmienił. Dzisiaj to trzeba być naprawdę bardzo mobilnym, elastycznym. W związku z tym trudno przewidzieć na przykład, czy mieszkanie kupione we Wrocławiu będzie dla mnie tą wartością, o którą mi chodziło. Czy
za 10-15 lat, prawda?
No, to by byłoby dobrze, tak? Ale to może być rok albo dwa tylko. I to w tym momencie naprawdę trzeba się zastanowić, czy warto to mieć. Po drugie, jednak te mieszkania są ciągle relatywnie bardzo drogie. W związku z tym to jest inwestycja życia, taki zakup, często powiązana z kredytem hipotecznym na 40 lat i właściwie człowiek zostaje uwiązany, traci jak gdyby tą elastyczność, na której każdemu zależy, to taką wolność, która jest. Tak? Różnica, gdyby tych mieszkań na wynajem było więcej i w niższej cenie, to myślę, to by poszło bardzo szybko. Mamy również mnóstwo, pamiętajmy, imigrantów, którzy też chcą gdzieś mieszkać w godnych warunkach, w związku z tym oni też szukają czegoś, co można wynająć, bo często to są fachowcy, to są ludzie, którzy są bardzo chętnie przez przedsiębiorców zatrudniani, ale chcą gdzieś mieszkać, w związku z tym oni szukają czegoś na wynajem. Nie wiedzą, czy będą tutaj rok, dwa lata, powiedzmy jak długo, w związku z tym szukają czegoś, żeby to wynająć i dalej jest tą kwestia wynajmu, szczególnie w takich ośrodkach akademickich, od dawna jest, tak? Przecież w naszej firmie w tej chwili pracuje mnóstwo ludzi z Warmii i z Mazur. Przyszli do Gdańska na studia i potem, wiadomo, tam trudno było wrócić, powiedzmy, swoje miejsce zamieszkania, w związku z tym szukają czegoś, nie wiedzą jeszcze, czy tu zostaną, czy będą na zawsze, w związku z tym chcą coś wynająć, rozwinąć się, a potem zobaczą, co dalej, w związku z tym to nie jest tak, że w wieku 25 czy 30 lat już wiadomo wszystko do końca, jak będzie wyglądało. Trzeba po prostu mieć jakieś tymczasowe rozwiązanie, które potem można sobie zmienić.
Ja chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że ma to bardzo silny związek z wartościami w życiu. Jeżeli moją wartością jest poczucie bezpieczeństwa i to przywiązanie do miejsca, do ludzi, być może czasami do miasta, to rzeczywiście trudno będzie mi się decydować na to, żeby wędrować w różne kręgi czy miejsca Polski i decydować się na wynajem.
No nie natomiast, tylko Polski, Europy
tak,
być może, prawda?
Na przykład. Czy świata. Natomiast jeżeli to jest tak, że kocham wolność, kocham wyzwania i jestem osobą, która odnajduje się w takiej samorealizacji, to rzeczywiście przywiązanie do jednego miejsca, do jednego mieszkania, do jednego pracodawcy może być dużym problemem. Ja jakiś czas temu słuchałam porównań, jeśli chodzi o finanse. Jak to jest? Czy lepiej wynajmować, czy lepiej kupić na własność? Okazuje się, że może być naprawdę zdecydowanie korzystniej wynajmować i podążać za rynkiem pracy, za wyzwaniami, niż też okopać się w swojej rzeczywistości, tej, w której jestem i zostać w niej na wiele lat, tracąc szansę.
Tak, ale my mówimy w tej chwili o firmie, jak gdyby o pewnym miejscu, w którym ta firma istnieje. Na dzisiaj wiele firm ma mnóstwo oddziałów, filii, to co mówimy właśnie w tym wydaniu międzynarodowym, tak? I z góry się mówi, jak mówimy że nawet o tych talentach, to się mówi bardzo jasno. Jeżeli chcesz osiągnąć wysoką pozycję na przykład w takiej firmie, to musisz popracować powiedzmy rok za granicą, ileś lat w jakimś określonym miejscu, w kilku. Tak, żeby nabyć doświadczenia. I w tym momencie posiadanie własnego mieszkania po prostu no jest zupełnie jak gdyby daleko od tego, co jest potrzebne w danym momencie. W związku z tym trzeba wynająć sobie tutaj, wynająć potem w innym miejscu. W związku z tym nawet z tego tytułu ten rynek jak gdyby potrzeb rośnie.
Ale wśród młodych ludzi, tak jak ja zauważam, też jest takie zatrzymanie się i oni się zastanawiają, tak? Czy lepiej kupić to mieszkanie, tak? Mieć coś, co można później ewentualnie sprzedać, tak? Czy wynająć? Dyskutują między sobą. Akurat w moim biurze jest ta mieszanka młodych ludzi i troszkę starszych i bardzo często dyskutujemy na ten temat. Więc ogólnie cena, tak? Cena jest tu rzeczywiście tym elementem, cena kredytu i to decyduje. W momencie, kiedy to są osoby samotne, tak? Bez rodziny, to one rzeczywiście korzystają z najmu. Natomiast kiedy już zaczynają myśleć o założeniu rodziny, czy nawet pojawia się dziecko, no to wtedy już jest taka naturalna potrzeba, że
wyższego poziomu
chcielibyśmy
bezpieczeństwa, tak?
Mieć mieszkanie. Natomiast rzeczywiście, jak się obserwuje rynek pracy polski i europejski, to rzeczywiście tak wygląda, że jeśli chodzi o mobilność, tą naszą wewnętrzną, no to ona jest bardzo słaba w Polsce, tak? My jesteśmy mobilni na zewnątrz, tak? I właśnie tam decydujemy się pojechać, bo koszt najmu, jeśli chodzi o siłę nabywczą, wynagrodzenia w innym kraju jest dużo niższy, tak, niż w Polsce. I to jest ten problem, który mamy zarówno przy najmie, jak i przy wykupie mieszkania z pomocą, prawda, czy bez. Także wydaje mi się, że ja oceniam to dobrze, że ten rynek najmu się zwiększa, bo rzeczywiście to może spowodować zwiększenie mobilności pracowników, przede wszystkim przesuwanie tych pracowników z tych obszarów wielkomiejskich, być może w kierunku tych obszarów, gdzie no, mamy te białe plamy i być może tam zacznie powstawać nowa inwestycja, prawda?
Tak, ale właśnie w tych miejscach, bo mówimy w tej chwili o tym, mówiliśmy wcześniej, bezrobocie spada. W związku z tym coraz trudniej jak gdyby o fachowców. W związku z tym jednym z elementów, które są bardzo zachęcające dla takich ludzi, to jest to, co robią firmy, że firmy wynajmują.
Tak.
To nie jest to jak gdyby tylko, że indywidualne, tu mówimy o młodych ludziach, o rodzinach, tak? Ale to właśnie firmy mówią, w tym miejscu nie jest może najciekawsze, bo nie jest to centrum Trójmiasta, nie jest to środek Warszawy, a jest to powiedzmy jakaś tam inna miejscowość, to być może nie jest tak atrakcyjna do mieszkania, ale firma mówi, dajemy dobrą płacę, dajemy możliwości rozwoju, dajemy możliwości wyjazdu za granicę i wynajmujemy mieszkanie, żeby od razu mieć jakieś godne warunki. Tu też jest właśnie duży udział w tym i rosnący bardzo.
Powiedziałabym, że obserwujemy w ogóle gminy i miasta, które zachęcają młodych ludzi do tego, by tam zamieszkali, by tam pracowali. W związku z tym przeróżnego rodzaju motywatory stosują i poza tym, że zwalniają z podatku, czytałam też o tym, że są gminy, które aby zachęcić do tego, aby znaleźć tam swoje miejsce do życia, oferują nowym mieszkańcom, uwaga, krowę.
O, to jest coś rzeczywiście ciekawego. Ja myślę, że Trójmiasto nie oferuje krów, ale mamy inne argumenty w postaci jakości jednak życia i chyba całkiem przyzwoitych usług publicznych. Trójmiasto państwa zdaniem jest gotowe na taką walkę o to, żeby tu ściągać najlepszych specjalistów. Czasami mam wrażenie, że renoma firmy we Wrocławiu czy Krakowie, nawet wyłączając z tego Warszawę, to Trójmiasto chyba nie do końca sobie radzi.
No, według mnie radzi sobie. Tutaj chyba nie chodzi o to, żeby wygrywać jakieś konkursy w porównaniu z Wrocławiem czy z Krakowem. Był taki moment, kiedy w Krakowie otworzono mnóstwo BPOs i tam powiedzmy...
Całe dzielnice powstawały
i mnóstwo, właściwie wszystkie budynki możliwe do zagospodarowania były wynajęte na to. Gdańsk rozpoczął powiedzmy takie działania później. Na dzień dzisiejszy radzi sobie doskonale. To, co powiedziałem wcześniej, że Trójmiasto jest takim akademickim ośrodkiem, który ściąga utalentowaną młodzież jak gdyby całej północnej Polski i nie tylko. Oni tworzą bardzo fajne, nowe jednostki, do których ściągają ludzi właśnie z całej Polski. Tutaj wiem, że przyjechało mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia, jak mam takich znajomych i bardzo się cieszę, że to nie kierunek Gdańsk do Wrocławia, tylko z Wrocławia do Trójmiasta. Poza tym to jest pewien proces, który źle, jeżeli on jest zbyt dynamiczny. To musi być ułożone, powiedzmy, ileś tych aspektów powinno się równo rozwijać. Gdynia ma cały czas bardzo wysokie notowanie jako fajne miejsce do życia. Gdańsk ma mnóstwo atrakcji, które zawsze cieszyły się jakby popularnością i wszyscy, którzy nawet nie chcą tu pracować czy mieszkać, to przyjeżdżają, odwiedzają.
Chętnie zwiedzają.
Także mamy mnóstwo argumentów tutaj, aby ci ludzie byli. Ja myślę, że będzie bardzo fajnie się rozwijało. Ja w tej chwili działam bardzo aktywnie, powiedzmy, na Kaszubach i to też bardzo sympatyczny rejon i dla ludzi z Trójmiasta, i dla ludzi z całej Polski. Odkrywamy mnóstwo właśnie talentów, które mogą tam funkcjonować i tylko życzę, żeby więcej przedsiębiorców chciało, powiedzmy, w tych rejonach działać, a na pewno będą działali z sukcesem, a działali również ku zadowoleniu społeczności w tych rejonach.
Pani Alicja powiedziała przed chwilą, że jest 16 głównych motywatorów przy kwestii rozwoju swojej kariery zawodowej. Na pewno jednym z głównych są zarobki, które uzyskujemy. I w tej chwili obserwujemy taką prawdziwą gonitwę płac w handlu. Tutaj być może łatwo to jest oceniać, dlatego że są takie spektakularne pojedynki, użyję upraszczając takiego słowa, między Biedronką a Lidlem. Tak? Te dwie duże sieci się ścigają, komu ile zapłacą, kto będzie miał jakie dodatkowe argumenty czy dodatkowe profity z pracy w jednej z tych sieci handlowych. Natomiast czy rzeczywiście na rynku, szczególnie w Trójmieście i na Pomorzu, mamy już taką sytuację porównywalną z handlu? Czy rzeczywiście jest tak mocne zabieganie w ujęciu finansowym o pracownika? Pani Katarzyno, widzicie to jako związkowcy, że coś się szybko zmienia?
To znaczy, wydaje mi się, że zmienia się. Rzeczywiście ten handel tutaj w pewnym momencie się pojawił. On pewnie się pojawił raz z tego powodu, że jak pamiętacie Państwo, była dyskusja o podatku od sklepów ogólnie rzecz biorąc i wtedy jakby część pracodawców powiedziała, no ale my będziemy więcej płacić pracownikom, więc czasem taka propozycja projektu wpływa na podniesienie i mobilizację tak, pracodawców. Natomiast ja muszę powiedzieć, że na pewno wzrasta ilość zatrudnionych. To jest ta tendencja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia, to ta dynamika, ona nie jest jeszcze obserwowana. Ona ogólnie nie ma tutaj stałej tendencji, przynajmniej od zeszłego roku. Zresztą to, co obserwujemy, są różne prognozy. Troszkę nam się prognozy ze strony Komisji Europejskiej różnią dotyczące wzrostu wynagrodzeń, gdzie tutaj się mówi o wysokości wzrostu 4,5%. Narodowy Bank Polski mówi o 5%, tak, wzrostu wynagrodzeń. Natomiast tych tendencji w innych branżach, tak, oprócz tego oczywiście, że wzrasta nam płaca minimalna, wzrasta i mamy od stycznia 2017 mamy stawkę 13 zł. Tak. I tu, proszę Państwa, wcale nie jest tak dobrze. Mieliśmy czas pod koniec zeszłego roku na wypowiedzeniu. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dała czas na to, żeby wypowiadać te umowy, te niskie umowy typu ochrona 5-6 zł. Niestety w wielu wypadkach to się nie stało. My w tej chwili taką akcję będziemy prowadzić, już zaczęliśmy, obserwowania, na ile te wynagrodzenia wynikające z nowej ustawy, no one są realizowane. Tak?
No tylko to będzie chyba widoczne bardzo wyraźnie dopiero w lutym, czyli w momencie, kiedy zostaną wypłacone wynagrodzenia za styczeń, tak?
Tak. Tak, absolutnie tak i będziemy się temu przyglądać. Mamy sygnały już od naszych kolegów, koleżanek, związkowców, że w niektórych obszarach nie następuje wzrost tej stawki godzinowej. Tak?
Ja myślę, że trzeba podkreślić jedną rzecz. Tutaj wielu dobrych pracodawców dało dobre wynagrodzenia dużo wcześniej. Jak dzisiaj mówimy o tych tam 4 czy 5% w tym przydziale, powiedzmy, to musimy sobie zdawać sprawę, że ta średnia była 2000, to 5%, a jak była 6000, 5% są zupełnie różne kwoty. W związku z tym to, co ja obserwuję na dzień dzisiejszy, że wynagrodzenia rosną bardzo dobrze dla dobrych specjalistów. I znowu wracamy do tego, że ktoś, kto jest dobrze przygotowany, kto ma dobre kwalifikacje, jest dzisiaj bardzo pożądanym pracownikiem na rynku i jemu się oferuje na początku bardzo dobre płace. I tutaj to, co mówiliśmy wcześniej na temat tego spadającego bezrobocia, to również ma wpływ na to, że ktoś, kto umie dużo zrobić, dużo wie, może dobrze zarobić. To jest właściwie bardzo fajne, że nie mówimy tutaj o tym, że powiedzmy, każdy, kto zaczyna pracę, musi zaczynać od 2000, albo przechodząc gdzieś tam na bardzo niskiej stawce, tylko naprawdę na tym zyskuje. I to jest jak gdyby handicap tego czasu, a jednocześnie rosną te najniższe pensje. W związku z tym tego typu wzrosty, ja myślę, że będą, bo w tej chwili jednak brakuje tych pracowników i tutaj to, co mówimy o tych sieciach handlowych, one musiały zapłacić więcej, bo prawdopodobnie trzeba by wszędzie wprowadzić samoobsługę, bo nawet nie miałby kto tego wykonywać za takie
powiedzmy
pieniądze.
Powiedzmy szczerze, w handlu przez całe lata były najniższe zarobki, jak GUS podawał te dane branżowe, to tam rzeczywiście niewiele płacono. Jakieś inne branże, gdzie może szybko rosnąć wynagrodzenie?
53% ludzi neguje wysokość swojego wynagrodzenia. Ludzie mówią, jesteśmy niezadowoleni. Natomiast myślę, że są takie obszary, w których to zadowolenie absolutnie jest pełne i będzie pełne wtedy, kiedy, tak jak pan powiedział, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy wykorzystują swój potencjał, swoje kompetencje, czasami bardzo wąskie. Wiemy, że jest ogromne zainteresowanie rynkiem pracy i pracą dla informatyków. Tych ludzi zawsze brakowało, brakuje i będzie brakowało. W związku z tym, czy tam można powiedzieć, że oni są niezadowoleni? Oni są dzisiaj gotowi naprawdę na przyjmowanie bardzo atrakcyjnych wynagrodzeń.
No i tak naprawdę możemy sobie wszyscy życzyć, żeby nasze płace były takie jak na rynku dla informatyków. Ja serdecznie państwu dziękuję. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Alicja Gotowczyc, Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Marek Krzykowski. A ja dziękuję państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.